Podobno ludzie pracują na psychoterapii nad dwoma głównymi problemami. Problemem z matką i problemem z ojcem. Kiedy szykowałam ten film, przyszło mi do głowy, że może naprawdę jest tak, że wszyscy mamy, czasami świadomie, czasami podświadomie, żal do rodziców o to, że powołali nas na ten świat. Dziś opowiem o antynatalizmie i o planowanej bezdzietności. Zapraszam. Jeżeli jesteś w ciąży albo niedawno zostałaś rodzicem, ten materiał może być dla Ciebie trudny, dlatego może w trosce o swój komfort psychiczny nie oglądaj go. Moje życie to głupi i złośliwy żart, który ktoś mi zrobił, pisze Lev Tolstoy, a Emil Cioran dodaje, nie urodzić się to niewątpliwie najlepsze rozwiązanie. Niestety nikt nie może z tego skorzystać. Jako dziecko, usłyszawszy pojęcie antynatalizmu, pomyślałabym pewnie, że to ktoś, kto nie lubi mojego imienia. Ta interpretacja nie jest tak daleka od rzeczywistości, dlatego że imię Natalia pochodzi od łacińskiego dies natalis, czyli dzień urodzin, czyli oznacza to, co związane z narodzinami. Natomiast antynatalizm to przypisywanie negatywnej wartości narodzinom. Jest to o tyle kontrowersyjne, że nasza kultura, zresztą na całym świecie, jest bardzo pronatalistyczna i wszelkie narodziny opisywane są jako wartość pozytywna, celebrowana, wyczekiwana i postrzegana wyłącznie w pozytywnych wartościach. Natomiast antynataliści uważają, że powoływanie na świat nowego życia jest złe. Jednym z argumentów jest tak zwany argument filantropijny, który podniósł m.in. filozof antynatalistyczny David Benatar, który mówi, że powoływanie na świat nowego człowieka to nowe cierpienie. Cierpienie psychiczne, metafizyczne, egzystencjalne. I jedyną możliwością uniknięcia, ochronienia człowieka przed tym cierpieniem jest niepowoływanie go na świat. Świat przeludniony, zagrożony wizją katastrofy klimatycznej, konfliktami zbrojnymi, a także, co dziś bardzo aktualne, pandemiami. Ale abstrahując od tych zagrożeń, wszak nie było o nich mowy, gdy ta myśl antynatalistyczna powstawała. Chodzi też o takie cierpienie egzystencjalne, czyli fakt, że powołanie człowieka do życia skazuje go de facto tym samym na śmierć, na myśl o śmierci, śmierci strach przed śmiercią, nie tylko swoją, ale też bliskich, czyli to cierpienie związane ze świadomością, że wszyscy umrzemy. Nowy człowiek to nie tylko cierpienie psychiczne, ale także fizyczne i prawdopodobieństwo przejścia różnych chorób, zarówno tych wrodzonych, jak i nabytych, na przykład nowotworowych. Antynataliści uważają, że na świecie jest więcej cierpienia aniżeli przyjemności i antynatalistyczny filozof Peter Wessel-Zapfe tłumaczył, że to, że staramy się nie dostrzegać wszystkich niebezpieczeństw, nieuchronności cierpienia albo bagatelizujemy je, jest związane z tym, że uruchamiamy bardzo intensywnie mechanizmy obronne. Wiecie, to jest trochę to, co się dzieje teraz. Ja na przykład, mimo że wiem, jak niebezpieczna jest pandemia, to nie oznacza to, że codziennie rano wstaję i nerwowo obgryzam paznokcie i rozpaczam, tylko jakoś właśnie uruchamiam te mechanizmy obronne. Mówię sobie na przykład, jakoś to będzie, nie, na pewno to się wkrótce skończy, coś wymyślą. Podobnie, kiedy półtora roku temu IPCC opublikowało raport o zmianach klimatu, to też każdy z nas, mimo że był przerażony, to jakoś sobie z tym radził, tak? Albo wypierał tą myśl, albo sublimował, czyli oddawał się jakiejś innej aktywności. I można uznać, że antynataliści stosują mniej tych mechanizmów obronnych. Oni starają się widzieć świat takim, jakim jest. Przyjmują tę prawdę o tym, że jest źle. Na świecie jest więcej cierpienia niż przyjemności, więcej zagrożeń, więcej niebezpieczeństw. Jeżeli w tle słyszycie dziwne odgłosy, to wiedzcie, że przeszkadzają mi w nim dzieci. Cóż za ironia losu. Ciężko mi jest nagrać film antynatalistyczny, bo przeszkadzają mi cały czas dzieci hałasujące w drugim pokoju. Kolejnym argumentem antynatalistycznym jest tak zwany argument mizantropijny. Mizantropia to niechęć w stosunku do ludzi, a raczej do gatunku ludzkiego i postrzeganie go jako szkodników dewastujących planetę. Bo nowy człowiek to więcej szkody dla Ziemi, mówią antynataliści. Powiększy ślad węglowy, zanieczyszczenie oceanów, wód, wycinka lasów, eksterminacja wielu gatunków fauny i flory. To znacznie większe zanieczyszczenie powietrza, a także więcej odpadów komunalnych, więcej śmieci. Nowy człowiek to też większa eksploatacja zwierząt, mówią antynataliści. Nasza cywilizacja oparta jest na wykorzystaniu zwierząt, które jemy, hodujemy na mięso, na biał, testujemy na nich kosmetyki. Można powiedzieć, że zdecydowana większość ludzi ma nieomalże wydrukowaną chęć rozmnażania się. Na różnych polach, biologicznie, bo chcemy przekazywać swoje DNA, ale także kulturowo, psychicznie, ekonomicznie. Tym bardziej więc postawy antynatalistyczne nas dziwią i zaskakują i często rodzą niezgodne z rzeczywistością założenia na temat antynatalistów i mity. I właśnie o nich chcę dziś Wam opowiedzieć. Czy osoba bezdzietna z wyboru to synonim antynatalisty? Wczoraj rozmawiałyśmy o tym z Kają Szulczewską, której obserwowanie na Instagramie, bo tam głównie działa, bardzo Wam polecam. Robi dużo dobrej roboty również w kierunku na przykład akceptowania własnego ciała. Kaja podzieliła się ze mną taką refleksją i ja się pod nią oczywiście podpisuję, że można powiedzieć, że antynatalista upatruje czegoś złego nie w dziecku, lecz w jego narodzinach, w powoływaniu na świat nowej istoty. Natomiast osoba bezdzietna z wyboru upatruje czegoś złego w dziecku, w tym sensie, że traktuje je jako zagrożenie na przykład dla swojej wolności ekonomicznej, psychicznej, zawodowej, emocjonalnej itd. Można powiedzieć, że osoba bezdzietna z wyboru, ale nie antynatalistyczna, rezygnuje z bycia rodzicem z powodów osobistych. Natomiast antynatalista rezygnuje z bycia rodzicem z powodów nieosobistych, lecz ze względu na planetę albo to dziecko. Jak pisał Emil Cioran, te dzieci, których nie chciałem mieć, gdyby tylko wiedziały, jakie zawdzięczają mi szczęście. Oczywiście te dwie postawy mogą się przeplatać. Ktoś może być bezdzietny z wyboru zarówno z powodów osobistych, jak i z powodów nieosobistych. Czy antynataliści nie lubią dzieci? Postawa antynatalistyczna nie ma nic wspólnego z sympatią lub antypatią w stosunku do dzieci. Z pewnością istnieją antynataliści, którzy dzieci nie lubią, tak samo jak i istnieją rodzice, którzy dzieci nie lubią, ale istnieją też antynataliści, którzy dzieci uwielbiają i mimo to nie decydują się na ich posiadanie. Niezdecydowanie się na dzieci nie bierze się z niechęci czy gardzenia nimi, ale z miłości zbyt wielkiej, by wydać je na ten świat. Zbyt ograniczony, zbyt pusty, zbyt okrutny, pisze Michael Onfray. Czy antynataliści są egoistami? Powiedziałabym, że jest wprost przeciwnie, są altruistami, bo kierują się w swoim postępowaniu dobrem innych. Poświęcają coś dla kogoś, dla czegoś. Czy antynataliści są nieempatyczni? Wspomniana Kaja Szulczewska w jednym z wywiadów opowiada, że ilekroć spotyka się z takim oskarżeniem, jest bardzo zaskoczona, dlatego że uważa, że u podstaw filozofii antynatalistycznej leży współczucie. Współczucie dla istot, które powołując na świat wskazujemy na cierpienia, a także współczucie dla planety i stworzeń na niej istniejących. Czy antynataliści są za śmiercią ludzi? Nie, nie są za śmiercią ludzi, są tylko za tym, żeby nie powoływać na ten świat nowych ludzi. I mimo, że prezentują postawę mizantropijną, czyli niechętną wobec człowieka, to tak naprawdę odnosi się do całego gatunku ludzkiego, do którego oni zresztą też należą, a nie do poszczególnych jednostek. Bardzo często są to życzliwi, sympatyczni, pełni właśnie współczucia, empatii i troski i dobrych intencji ludzie. Antynatalistki nie czują instynktu macierzyńskiego? Tak, to prawda. A wiecie dlaczego? Dlatego, że instynkt macierzyński nie istnieje. Nie ma żadnych naukowych przesłanek, żeby mówić inaczej. Owszem, na poziomie hormonalnym wydziela się hormon przywiązania, oksytocyna, zwłaszcza podczas porodu, podczas karmienia piersią, ale ten hormon wydziela się również podczas dotyku. I na przykład ojciec, dotykając dziecko, też czuje do niego przywiązanie. Co ciekawe, nie musi dotykać wcale swojego dziecka, ale również obce dziecko. I oczywiście można mówić, że istnieje w każdym człowieku potrzeba opiekowania się kimś i tworzenia więzi, która właśnie nazywana jest często instynktem macierzyńskim, ale ona tak naprawdę nie musi być kierowana na dzieci koniecznie. Dlatego bardzo często na przykład antenataliści albo osoby bezdzietne z wyboru mają zwierzęta, w stosunku właśnie do których kierują tę potrzebę opiekowania się kimś i tworzenia z nim więzi. Co ciekawe, wielu antynatalistów, jak na przykład Kaja Szulczewska, ma postawę antynatalistyczną również wobec własnych zwierząt, czyli wysterylizowała je po to, żeby nie miały swoich potomków, bo nie chce również czworonożnych istot skazywać na cierpienie. Antynatalista nie może mieć dzieci. A no, może mieć dzieci, bo niektórzy dojrzewają do tej filozofii dopiero kiedy już posiadają dzieci, a często właśnie wtedy, bo dopiero wtedy dochodzi do nich, na co je skazali. Tak więc tak, może mieć dzieci, ponadto jeszcze może je adoptować, co jest zgodne z filozofią antynatalistyczną. Niestety w Polsce jest bardzo trudno adoptować dziecko, również dla par, którym na tym bardzo zależy, więc przykra sprawa. Czy osoby bezdzietne są mniej szczęśliwe niż dzietne? Często jest postrzegana przez społeczeństwo jako samotna, wiodąca puste, nieszczęśliwe życie i zestawiana jest takim pełnym, spełnionym, szczęśliwym życiem osoby, która jest rodzicem. I to jest mit, który bardzo dobrze się ma, zarówno w Polsce, jak i na świecie. A tymczasem badania pokazują, że poziom szczęścia niekoniecznie jest związany z tym, czy ma się dzieci, czy ich się nie ma. Owszem, istnieją ludzie, którzy są szczęśliwi dzięki temu, że posiadają dzieci, ale istnieją ludzie, którzy są nieszczęśliwi z tego powodu i odwrotnie. Barbara Dolińska, autorka książki Bezdzietność, wskazuje na mit tak zwanego bezdzietnego z wyboru, opisywanego już w latach 70., podkreślający jego niedojrzałość, skoncentrowanie się na sobie, odrzucenie odpowiedzialności, oddawanie się wyłącznie przyjemnościom i rezygnowanie z rodzicielstwa traktowane jest jako wybór hedonistycznego i egoistycznego stylu życia. Dziwi to, zwłaszcza gdy wnikniemy w filozofię antynatalistyczną, prawda? Bardzo zachęcam Was do komentowania, do dzielenia się swoimi przemyśleniami i jednocześnie bardzo zachęcam Was do szanowania się nawzajem, czyli do dawania prawa każdemu do życia zgodnie ze swoimi wartościami, potrzebami. Ja jeszcze raz to podkreślę, rozumiem i szanuję antynatalistów, bezdzietnych z wyboru, za którymi nie stoją antynatalistyczne pobudki, ale również szanuję pronatalistów, czyli osoby, które mają dzieci. Chociaż sama, jako matka trójki dzieci, przyznam szczerze, że jestem w coraz większym stanie pod wpływem filozofii antynatalistycznej i martwię się o przyszłość moich dzieci i zastanawiam się, czy dobrze zrobiłam, powołując je na ten świat. Ale zaraz uruchomię kilka mechanizmów obronnych. Piszcie, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, nie żałujcie łapek w górę. Do zobaczenia wkrótce. Pa!